Jest 10:07, poniedziałek, a więc pora na program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk dziś Alina Geniusz-Siuchnińska, Maciej Grabski, Marcin Nowicki i Marek Lewandowski. Mamy więc przedsiębiorców, mamy związkowca. Zapowiada się ciekawa dyskusja, a jak zwykle w poniedziałek będziemy skupiali się na tym, co się dzieje na rynku pracy i wokół rynku pracy. Bardzo ciekawa informacja przyszła do nas z Japonii. Japoński rząd po raz pierwszy w historii opublikował ogólnokrajową listę ponad 300 firm, które naruszyły prawa pracownicze. Raport ma pomóc w walce ze zjawiskiem samobójstw i śmierci z przepracowania, które to zjawisko w Japonii jest bardzo, bardzo poważne, bardzo groźne, szeroko komentowane, bo takie są dziesiątki takich przypadków. I teraz jest pytanie, co takiego dzieje się w Japonii, a nie dzieje się w pozostałych krajach na świecie, może za wyjątkiem Korei, że ludzie tak bardzo w tą pracę się angażują. I szerzej patrząc, czy opublikowanie takiej listy wstydu to jest dobry krok w walce o prawa pracownicze, szeroko rozumiane, a może to tak naprawdę nie ma żadnego sensu i nie powinniśmy w ten sposób żadnego przedsiębiorcy napiętnować.
Pytanie, ile Japonia ma firm? Czy te 300 firm to jest jakiś promil niewiele znaczący, czy pokazuje jakąś poważną skalę? Ja myślę, że generalnie Japończycy mają ogromny problem z takim codziennym funkcjonowaniem. To jest coś, co nam Polakom wydaje się wręcz niewyobrażalne, żeby można w taki sposób funkcjonować, a więc wyłącznie poświęcać się pracy i ta praca jest jedynym sensem i treścią życia, więc ja bym chciał poznać skalę, odnieść te 300 firm do czegoś, bo tak jak patrzę na polski rynek, 2,5 do 3 milionów firm, no to wydaje się, że 300 firm to by było niewiele.
Jeśli mogę, Alina Geniusz-Siuchnińska, żadna z firm pewnie nie chciałaby się na takiej liście znaleźć, bo wizerunkowo to jest fatalne. Natomiast w Polsce pracownicy radzą sobie inaczej i sami publikują na różnych forach różne dyskusje, są nawet portale poświęcone ocenianiu pracodawców. Może trochę kłopot polega na tym, że jeśli jesteśmy niezadowoleni, to na pewno o tym mówimy, a kiedy jesteśmy zadowoleni, to już mniej chętnie. Więc to jest wyzwanie też dla pracodawców, ale wracając do poważnego bardzo problemu przepracowania i takiej właściwie kultury wymuszającej pozostawanie po godzinach, to nie jest to chyba tylko specjalność japońska, no ale słyszymy od czasu do czasu wręcz o śmierci z przepracowania bardzo młodych ludzi pracujących w ogromnych korporacjach finansowych zwłaszcza.
W Polsce mieliśmy takie przykłady, przypomnę tą pielęgniarkę, która na którymś z kolei dyżurze umarła po prostu. Przypomnę też, że Polacy w roku blisko 2000 godzin pracują. No i tak jak mówisz, sami prowadziliśmy stronę Hiperwyzysk, gdzie pokazywaliśmy różne takie praktyki właśnie w sieciach handlowych.
A na koniec dnia zawsze jest to złe.
Tak jest.
Margines problemu, czy jednak to jest rzeczywisty problem, przepracowanie w Polsce?
Etyka wartości. No, dobrze, że po 25 latach o tym mówimy. Pewno tam jest taki element jakiś, mam nadzieję, obiektywizmu i stąd to jest ta różnica między tym, co w internecie, bo często te listy dyskusyjne nie odzwierciedlają prawdziwej przyczyny i skali. No, mam nadzieję, że rząd tam obiektywnie ma jakiś papierek lakmusowy i mówi, to jest prawda i to jest złe. I myślę, że jeżeli tak mówimy o drastycznych rzeczach, jak odejście ludzi i śmierć, no to jeśli to jest tam w Japonii taki problem, a słyszymy, że jest, to chyba dobrze. W Polsce na szczęście z tym tematem bardzo rzadko się spotykamy. Ja nie słyszałem. Ten przypadek, o którym pan mówi, no to jeśli ja, to tylko i wyłącznie z mediów, to ta pani była zatrudniona na kontrakcie, to ona była po prostu sama sobie pracodawcą i źle pokierowała, jeśli to prawda, bo to tylko i wyłącznie medialne
doniesienia. Tak. Natomiast obliczono, że ta pracownica agencji Dentsu, która popełniła takie spektakularne samobójstwo, czy może spektakularne, cała Japonia o tym dyskutowała, w ciągu miesiąca przepracowała, miała 105 godzin nadgodzin, tak? Czyli to tak naprawdę pokazuje, że siedziała prawie każdego dnia, co najmniej 4 godziny, tak?
To czyli jest... pracowała no tak, 12 tylko... godzin dziennie.
Tak.
Drodzy Państwo, to jest pytanie, co było przyczyną tak naprawdę, bo tego typu sytuacje zazwyczaj mają dwie strony winnych, że tak powiem. Oczywiście niewłaściwa polityka kadrowa, zatrudnieniowa, pewien wyzysk, który w niektórych sytuacjach, w niektórych firmach czy korporacjach szczególnie może występować, jest oczywisty i z tym trzeba walczyć. I na szczęście też rynek pracy w tym pomaga, ponieważ im mniej będzie pracowników na rynku pracy, a z tym mamy już coraz wyraźniej do czynienia, tym bardziej firmy będą musiały coś, co się nazywa ten employer branding prowadzić, czyli nie tylko wszelkie dodatki, prawda, masaże w godzinach pracy i tego typu rzeczy, które już się na rynku pracy u nas dzieją, ale również przede wszystkim właśnie to zdrowie psychiczne, fizyczne, dobre samopoczucie pracowników. I to nie jest tylko widzimisię, tylko to rzeczywiście przekłada się na efektywność pracy i to też pracodawcy muszą zrozumieć. Natomiast nie zapominajmy o tej drugiej stronie medalu, czyli o nas samych, co tkwi w naszych głowach. Ja Japonię trochę znam z autopsji, również z opowieści ludzi, którzy bardzo długo tam żyli i tam rzeczywiście jest problem kulturowy. To nie tylko, prawda, sposób działania, czy
nie tylko wina korporacji, tak?
Tak, ta przerażliwa ambicja, przerażliwa dla nas, Europejczyków, tym bardziej Polaków, bo my też jeszcze odróżniamy się od Europy Zachodniej, od tego kanonu pracy anglosaskiego. Tam jest taka przerażliwa ambicja, przerażliwe poczucie obowiązku, że jak czegoś nie zdążyłem, nie zrobiłem, to muszę to zrobić i to właśnie jak najszybciej. No, to są pewnego rodzaju uwarunkowania kulturowe, z którymi oczywiście firmy powinny też walczyć, no ale wiadomo, jeżeli ludzie sami chętnie coś takiego robią, w ten sposób pracują czy żyją, no to firmy będą to wykorzystywały.
A czy u nas to, że jest kłopot z pozyskiwaniem pracowników, to tak jak mówił Marcin Nowicki, będzie oznaczało, że firmy będą rzeczywiście chciały uchodzić za dobrego pracodawcę i dbać o te relacje? Czy tak naprawdę grozi nam to, że będzie taka presja, no to zostań 2 godziny dłużej w pracy?
Ja myślę, że firmy już w tej chwili zaczynają dosyć mocno dbać o to, jak wyglądają na zewnątrz. I to nie tylko w sensie ładnych reklam, tylko rzeczywiście w sensie takich akcji wewnętrznych, wręcz dosyć dużych programów szkoleniowych dla menadżerów swoich, aby oni umieli rozmawiać z ludźmi, zarządzać nimi i z pracownikami, aby pracownicy potrafili powiedzieć, że jest problem. Bo to jest dosyć duży kłopot. Pracownicy dosyć często nie potrafią tego sformułować w miejscu pracy, tylko idą i najpierw bardzo zmęczeni wykonują do końca jakkolwiek to, co mieli do zrobienia, a potem skarżą się na zewnątrz i problemem jest przepływ komunikacji właśnie od pracownika.
Presja zostań 2 godziny w pracy trwa już od kilkunastu lat. Dobiliśmy kresu tego modelu rozwoju. Bez takiego skoku technologicznego i bardziej zaawansowanego zarządzania, lepszego wykorzystania pracowników, zwiększenia produktywności, co jest po stronie pracodawców głównie, nic się nie zmieni. Także w tej chwili jesteśmy na takim etapie przełomowym.
My do jednak, dyskusji... Jeśli można, jednak zgodziłbym się z moją przedmówczynią. Jest olbrzymia świadomość, że ten kapitał ludzki jest kluczem do, nie tylko do przetrwania przedsiębiorstw, ale do ich rozwoju ja tą świadomość widzę powszechnie.
I mamy pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy państwo spotykacie się z przejawami bardziej dbałości o interesy pracowników w pracy, czy jednak cały czas pojawiają się takie problemy z nadmiernym wykorzystywaniem? Czekamy na państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Marcin Nowicki, po przerwie obiecuj.
Dodam pytanie, czy zauważyliśmy, że coś się zmieniło w ostatnich latach, bo to jest chyba klucz.
I czy coś się zmienia? Przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, Marcin Nowicki, Maciej Grabski i Alina Geniusz, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze w studio Radia Gdańsk. Alina Geniusz, Maciej Grabski, Marcin Nowicki i Marek Lewandowski. Państwo piszecie bardzo chętnie na temat tego, co się dzieje w waszych firmach i jak pracujecie. Trochę ta informacja o 105 godzinach, nadgodzinach, które skłoniły młodą Japonkę do samobójstwa. Trochę państwo lekceważycie te 105 godzin. W pracy u mojego poprzedniego pracodawcy 360 godzin w miesiącu pracy to była norma, napisała Maciejka. A pan Adam z pozdrowieniami pisze do wszystkich uczestników dyskusji i przypomina, że w miesiącu przepracował 400 godzin i tak naprawdę trudno było z tym żyć, ale w pewnym sensie trzeba było. Natomiast pojawia się w kontekście tych wszystkich informacji problem zupełnie inny. W jakim stopniu właśnie narodowość kapitału, czy pochodzenie firmy buduje pewne obyczaje w pracy. Jest ciekawa informacja, że na polski rynek bardzo chce wejść sieć restauracji Max Burger, typowy fast food. Natomiast pochodzenie kapitału, uwaga, szwedzkie. Szwecja raczej nam nie kojarzyła się z tego typu działalnością. Jest pytanie, czy szwedzkie, skandynawskie firmy, które kojarzą się z takim głębokim poszanowaniem praw pracownika, z takim bardzo ludzkim podejściem, tak to nazwijmy, czy rzeczywiście to się potwierdza w praktyce, czy to są tylko nasze wyobrażenia, jak działa gospodarka?
Z tym jest różnie. Ja zacznę dlatego, że mamy sporo doświadczeń. Przede wszystkim z europejskich rad zakładowych, a więc jeśli firma jest podnarodowa, jest w kilku krajach unijnych, musi być tworzone przedstawicielstwo pracownicze, które raz w roku musi spotkać się z głównym szefostwem takiego koncernu. I bardzo często okazuje się, że te wysokie standardy i zatrudnienia, i przestrzegania prawa tam na Zachodzie niekoniecznie mają miejsce tutaj w Polsce. Bardzo często polski management stosuje tą polską miarę, stosuje polskie praktyki i to, co na Zachodzie jest niedopuszczalne, niewyobrażalne, u nas się po prostu dzieje. Dobrym przykładem jest na przykład Amazon, gdzie koncern ponadnarodowy w Niemczech 70-100 kilometrów dalej za naszą granicą, czterokrotnie wyższe zarobki, chociaż robią dokładnie to samo i pracują dokładnie na ten sam rynek, bo to są tylko sortownie i
koszt utrzymania nieporównywalnie niższy.
Dokładnie, a do tego jeszcze koszty utrzymania nieporównywalnie niższe i widać zupełnie inne standardy w polskim Amazonie, a zupełnie inne w niemieckim.
No ja muszę tutaj, ja mam dokładnie odwrotne, być może, nie jest to wykluczone, kroczymy innymi ścieżkami. Ja podziwiam, bo obserwuję, jest ich kilkunastu pracodawców i co zauważyłem? Projekty społeczne naprawdę przynoszą ze sobą takie ciekawe rzeczy. Ekipa wyjeżdża i remontuje jakiś co roku, nie wymienię firmy zagranicznej, jakiś dom wielorodzinnej, wieloosobowej rodziny. Sprawy na przykład podejścia do matek z dziećmi. Ja obserwowałem wielką korporację amerykańską 17 lat temu. Kobieta miała problem, żeby urodzić dziecko. Cała załoga skupiała się na niej. Aż w końcu był sukces. Czyli moje doświadczenia, jeśli chodzi o rynek pracy, są dokładnie odwrotnie. To znaczy, chciałbym bardzo, żeby 25 lat temu polski rząd mówił o prawach pracowniczych. Nie pamiętam tego i muszę tutaj się z panem zgodzić. Natomiast widziałem wiele firm zagranicznych, które przychodziły do Polski i przenosiły ze sobą jednak kulturę stamtąd. To ja widziałem na własne oczy i spotykam się do tej pory i wydaje mi się, że tutaj żeśmy sporo skorzystali.
Tak było w przypadku wspomnianej tu Japonii i Isuzu na południu, które ma zakład produkcji silników. Tam właśnie standardy były zupełnie dla nas kosmiczne, niespotykane. Szacunek, podejście i takie normalne traktowanie było kontrastem w stosunku do tej naszej rzeczywistości.
Na jedną rzecz zgadzając się w zasadzie z oboma panami. Każdy jakąś tam rację ma. Natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić mocną uwagę, a mianowicie na to, że w ramach dużych firm, szczególnie korporacji, naprawdę gro tego, w jaki sposób traktuje się pracowników, jak wyglądają te relacje wewnątrz zespołów pracowniczych, zależą od konkretnego menadżera i od jego osobowości. I te uogólnione standardy firmy, to jest oczywiście jedno, natomiast tak naprawdę na koniec dnia liczy się, kto jest moim szefem, jak on się zachowuje, jakie sposoby zarządzania według wewnątrz tego zespołu wprowadza. Więc oprócz tego, co dana firma sobie wypracuje, szczególnie duża, tak naprawdę to, co mnie, pracownika liniowego, dotyczy, to jest to, w jaki sposób mój bezpośredni szef się zachowuje, a to w dużej mierze
bywa różnie
i niekoniecznie zależy od korporacji, tylko od danej osoby.
No i jest takie powiedzenie, że przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefa. To jest raz, ale są firmy, które mają dosyć wysoko ustawione standardy, jeśli chodzi o to, kogo w ogóle przyjmujemy.
A czy takiego szefa da się przypilnować?
Tak, oczywiście, że tak, jeżeli jest dobra komunikacja wewnętrzna, o czym nieustannie to mówię, czyli ludzie, mówcie. Nawet nie, to jest kwestia tego, co nas spotka po tym, kiedy coś powiemy i czy potrafimy to coś powiedzieć w taki sposób, żeby to było efektywne, żeby to miało sens, a nie było wylewaniem żalów. I już, tak, a nie, lub też skargami, no, które nie mają na przykład pokrycia w rzeczywistości, tylko w jakichś tam emocjach. To jest...
My do tej dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie, natomiast państwo zasypaliście nas dosłownie SMS-ami. Zmieniło się, ale to, że zamiast 200-300 godzin nadgodzin w pracy, mamy jednoosobowe firmy i tu nie ma mowy o nadgodzinach, tylko to jest styl życia. Kto inny napisał, pracuje w dużej polskiej firmie farmaceutycznej, średni czas pracy to 10 godzin dziennie, plus analizy, plus plany pracy, muszę robić to w weekend po 3-4 godziny dziennie, a maile od szefa przychodzą przez cały tydzień, przez całą dobę. W studio Radia Gdańsk Alina Geniusz, przedsiębiorca, Maciej Grabski, także przedsiębiorca, Marcin Nowicki, ekonomista i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Maciej Grabski, Marcin Nowicki, Alina Geniusz i Marek Lewandowski. Państwo piszecie mnóstwo i przysyłacie mnóstwo przykładów tego, co się dzieje w waszych firmach. Pracuję w firmie ze szwedzkim kapitałem kilkanaście lat. Na początku rzeczywiście były ich standardy, ale teraz powoli to też jest obóz pracy, napisał pan Wiesław. Inny SMS. Większość ratowników i pielęgniarek medycznych pracują około 300 godzin miesięcznie, także 105 godzin nadgodzin Japonki nie robiło specjalnego wrażenia, ale jest też pozytywny SMS. Stres, wypalenie zawodowe to choroba naszych czasów. Coraz częściej potrzebujemy pomocy. W Gdańsku od 2 tygodni można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej. Czekamy na państwa sygnały, na SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Co się zmienia w waszych firmach? Czy rzeczywiście pracuje się dłużej i ciężej? Czy wygląda to inaczej? A wracając do głównego wątku naszej rozmowy, no pytanie do Macieja Grabskiego. W Olivia Business Center mamy firmy o różnym pochodzeniu kapitałowym, bardzo różnorodny skład narodowy, że tak powiem, pracowników i kadry zarządzającej. Czy widać na pierwszy rzut oka, która firma ma niemieckie standardy, która skandynawskie, czy ktoś inwestuje z Ameryki, czy tak naprawdę nie ma to znaczenia, a decyduje właśnie osoba szefa?
Po owocach ich poznasz. Jak widzę, ile osób składa podania i ile osób jest rekrutowanych, to zakładam właśnie, że ta jakość tych stanowisk pracy jest wysoka i sposób, w jaki te firmy zarządzają tym diamentem, bo dla nich, ciągle to powtarzają, zasób ludzki jest krytycznie ważny. Zakładam, że tak, te standardy są wysokie. Czy jest różnica? Ja mogę powiedzieć, że ten sektor głównie, który tam jest, to jest sektor IT. I muszę powiedzieć, że to środowisko, w związku z tym, że to jest wymiana codziennie przez internet, wydaje mi się, że wszędzie na świecie w tej chwili w ten sam sposób pracujemy. Bo ja też jestem przecież po wirtualnej Polsce. Są to jednak zawody kreatywne, wymagają odpowiedniego podejścia do pracownika. To są ludzie, którzy wnoszą z jednej strony dużą wartość, ale też cenią swoją niezależność, więc wydaje mi się, że to środowisko IT było takim trendsetterem w Polsce. Ja już pamiętam 15 lat temu, że wiele rzeczy, które mnie osobiście cieszyło i bawiło, sposób, w jaki sposób oni się funkcjonowali, moi koledzy z pracy informatycy. I w tej chwili jest to dość powszechne. Choćby ubiór, prawda? Widzicie państwo, że ja jestem dzisiaj w krawacie. Gwarantuję, że krawaciarzy rzadko tam można spotkać, prawda?
Także jest. Ale w krawacie można przyjść.
Można przyjść, ale ten...
Pamiętam też coraz prezesa, bardziej fopaty.
Także pamiętam też prezesa firmy Intel, który mówił, siedzę, no i to była wtedy największa firma informatyczna, to był nasz inwestor, mówił, ja siedzę z załogą, nie mam swojego pokoju, prawda? Mam te same warunki pracy, co moi pracownicy. I to jakby przyszło z Kalifornii. Znaczy, bycie właścicielem, czy bycie prezesem, to raczej więcej obowiązków niż lepszy samochód, prawda,
wyżywiło. Też wynagrodzenie.
Bardziej lider niż władca,
bardziej,
prawda?
Tak, tak. I my to widzimy. Taka, naprawdę, proszę mi uwierzyć, jedna ze spółek niemiecka, szef spotyka się codziennie z innym pracownikiem. Kilkuset pracowników, tu z Marcinem w międzyczasie rozmawialiśmy, znajduje na to czas. Czyli to z jednej strony jest przerwa na lunch, to jest jakiś format, to jest bardzo ważne. On, tak jak rozumiem, moja przedmówczyni mówiła, on ma bezpośredni kontakt z pominięciem różnych szczebli.
Buduje zaufanie.
Buduje zaufanie. Działy HR-u, to jest następna rzecz. No, to jest oczywiste dla nich, w firmach zagranicznych, że istnieje menadżer odpowiedzialny za zarządzanie zasobem ludzkim. Prawda? W Polsce bardzo często dyrektor finansowy, tak, prawda, administracyjny, tak, ktoś za marketing, ale czy jest w naszych polskich firmach zawsze z definicji ktoś, kto naprawdę jest w bliskim kontakcie z pracownikiem, z pominięciem różnych szczebli? Na szczęście, jak mówię, to się zmienia. Ja obserwuję zagraniczne firmy. W większości te, które widziałem, w znacznej większości, wprowadzają dobre standardy i mamy się czego uczyć. Na szczęście widać to także w polskich przedsiębiorstwach.
Ja myślę, że jest wiele polskich firm, od których też można by się uczyć i są bardzo ciekawe rozwiązania. To rzeczywiście wiele zależy od ludzi, ale też wiele zależy od takiej atmosfery społecznej, tak? Czy mówimy, na przykład ja mam taką głęboką, może dlatego, że sama jestem małym przedsiębiorcą, mam dosyć głęboką niezgodę na to, kiedy słyszę, no tak, ale ta pani co prawda pracowała 300 godzin, ale ona była samozatrudniona, no to już tam kwestia, jak sobie poradziła z grafikiem. Coraz częściej jest tak, że firmy te społecznie odpowiedzialne, teraz się trochę o tym mówi, o społecznej odpowiedzialności biznesu, patrzą na to, jak działają ich kontraktorzy. Czy przypadkiem tych swoich współpartnerów, tak, czy kontraktorów, no, nie zażynają swoimi oczekiwaniami i czy oni w ogóle są w stanie spełnić te standardy, a jeśli nie, to po której stronie jest, że się wyrażę, błąd. Bo zażynanie kontraktora jest po prostu, no, dosyć grubym błędem, tak? To nie jest normalna sytuacja, w której mój pracownik ma 8 godzin i powinien być wachlowany, a kontraktor tylko z tego powodu, że nie mam więcej etatów, on jest kontraktorem. Właściwie może być dożynany tam, proszę bardzo, wszystko jedno.
I nikogo to nie obchodzi.
I nikogo to nie obchodzi. We mnie budzi to sprzeciw i to niestety w medycynie jest dosyć powszechna sytuacja. I to jest dosyć duży kłopot, duże wyzwanie nie tylko dla związków zawodowych. Pan Marek Lewandowski już tu na mnie patrzy. Ale może powiem coś mocno kontrowersyjnego.
Z sympatią patrz.
Ale jest to wyzwanie na przykład dla instytucji różnego rodzaju społecznych. Ja, jako katoliczka, oczekiwałabym na przykład więcej tutaj takiego emocjonalnego zaangażowania Kościoła. Nigdy nie słyszałam, przyznaję, kazania na temat relacji międzyludzkich w pracy.
No, zapraszam na pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy we wrześniu. Ona jest tak wypełniona treścią i duszpasterstwo Ludzi Pracy oczywiście o tym mówi. Ale dotykasz bardzo poważnego problemu i tak rzeczywiście jest. Bardzo rzadko się mówi, jakie obowiązki ma pracownik wobec pracodawcy. Nawet z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła, na której oparty jest statut Solidarności, tam jest wyraźnie powiedziane nie tylko, że grzechem jest kradzież czy oszukiwanie pracodawcy, co jest oczywiste, ale nawet niewydajna praca, nawet nieangażowanie się w takim stopniu, w jakim człowiek mógłby się angażować. Społeczna nauka Kościoła w dużym uproszczeniu mówi, że pracownik i pracodawca są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. A więc to jest trochę głębsza relacja niż tylko przychodzę do pracy, dostaję pensję na czas i robię tylko to, co mi wyznaczono i do widzenia, ale interesuje się dużo głębiej tym, jak funkcjonuje pracodawca, jakie ma problemy, a pracodawca, jakie są moje potrzeby, jakie są moje kłopoty, w czym może mi pomóc. To jest oczywiście trochę idealistyczny model, ale no do czegoś trzeba dążyć. Natomiast ja bym chciał odnieść się do tego, co mówił kolega właśnie o branży IT. Niestety w dominującej większości Polska oparta jest na montowniach, na nisko przetworzonych.
Ja przepraszam, tu wpadnę w słowo, bo dostaliśmy SMS-a z pewnymi pretensjami od pewnego słuchacza. Państwo w studio rozmawiacie o standardach, których nie widziało 90% zatrudnionych w Polsce na oczy.
I w większości niestety to są pracownicy, od których się wymaga dyspozycyjności, żeby byli tani i zdrowi. I dopóki ten model gospodarki się nie zmieni, to w tej zasadniczej części naszej gospodarki też jakaś istotna zmiana nie zajdzie. Ale i tu powiem paradoksalnie. Właśnie coraz niższe bezrobocie i presja płacowa pracowników wymusi, dużo bardziej wymusi na pracodawcach zmianę jakościową niż na przykład plan Morawieckiego czy inne plany, które mieliśmy w przeszłości, bo tak się zmieniał zachód Europy, gdzie coraz drożsi pracownicy wymusili i lepsze ich wykorzystanie, i wyższe technologie, bo kto będzie inwestował, jeśli nie musi?
Oby tak było, natomiast niestety tu drobny, może nie prysznic, ale delikatnie kapiąca zimna woda na głowę. Otóż to, co się dzieje na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale właśnie w Japonii, czy praktycznie na całym świecie, pokazuje, że ta presja związana z demografią, bo rzeczywiście wszędzie na świecie jest już w tej chwili deficyt przygotowanych ludzi do pracy, czy w ogóle już w tej chwili ludzi do pracy, spowoduje z jednej strony oczywiście pewną presję i cywilizowanie w relacji na rynku pracy, ale z drugiej strony bardzo silny trend robotyzacji, automatyzacji. Dzisiaj w tej chwili w Polsce rozmawiamy o pracownicach jednych z sieci handlowych, które podobno mają zakaz brania urlopów w wakacje ze względu na brak rąk do pracy. Za chwilę ten zawód w ogóle zniknie z rynku i będą w pełni zautomatyzowane sklepy, z których po prostu spółek będziemy brali sobie towary. I tak będzie w wielu branżach.
Zresztą to jest zdefiniowane jako jedno z największych zagrożeń dla przyszłości w ogóle świata.
Tak, no i w tej chwili poważni ludzie głowią się, co zrobić w ogóle z funkcjonowaniem państwa, bo jeżeli ludzie nie będą pracowali, to kto będzie płacił podatki?
Kto będzie kupował te wytworzone przez roboty dobra?
Są koncepcje, żeby to z roboty było opodatkowane.
Praca robotów, tak.
Uśmiechamy się, ale to jest bardzo... Cała branża IT czy cała branża BPO jest tym zagrożona, bo to są procesy, które są w dużej mierze standaryzowane. Im bardziej standaryzowany proces, tym łatwiej podlega automatyzacji.
Łatwiej napisać algorytm.
Natomiast ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nie traktujmy rozmowy o relacjach w pracy, czy w ogóle relacjach międzyludzkich, ale szczególnie w biznesie, w kategoriach czysto moralnych, bo trochę te dwie poprzednie wystąpienia czy wypowiedzi w tą stronę poszły. To jest bardzo ważne, ale ja apeluję, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że cywilizowane, miłe relacje w pracy to nie jest wymóg moralny, chociaż oczywiście tam jest aspekt moralny, ale to jest po prostu wyższa efektywność działania firmy. I dopóki tego nie zrozumiemy, to żadne regulacje, żadne apele, żadne kazania tego nie zmienią. Im mamy lepsze relacje w pracy, tym jesteśmy efektywniejsi. Obie strony wtedy więcej zarabiają.
Ale mogą pomóc to zrozumieć, te wszystkie kazania.
Ja bym bardziej pokazywał na konkurencję na rynku, która pokazuje, że firmy, które zastosowały takie modele zarządzania, gdzie szef jest partnerem, gdzieś słucha się nawzajem, gdzie komunikacja świetnie przebiega, po prostu wygrywają.
Czasem jest współwłaścicielem, tak? Tu Solidarność. Tak. Mówiliście o tym 25 lat temu. Tak?
Zresztą, słuchajcie, cały rozwój tej ekonomii współdzielenia, która jest odpowiedział na ten koszmar Mordoru korporacyjnego. To też jest wielki trend, którego my na razie nie dostrzegamy w Polsce, będąc tak trochę zapatrzeni w budowanie własnych kapitałów, ten taki pęd za pieniędzmi, których nam brakowało i to jest absolutnie zrozumiałe. Ale to, co dzieje się na świecie, pokazuje, że ludzie naprawdę już odchodzą od takich relacji średniowiecznych, XIX-wiecznych w biznesie, folwarcznych. I jeżeli korporacje tego nie rozumieją, to po prostu odchodzą w ekonomię współdzielenia. Dzielenia w społeczne,
pytanie
w różne
jest takie,
biznesy i tak dalej.
Ile ofiar po sobie zostawią? Stąd ja bym jednak wrócę do pierwszego zdania, jakie powiedział dzisiaj pan Maciej Grabski. Etyka, etyka, etyka. Powtórzył to słowo trzy razy. Wartości i etyka. I ja myślę, że to jest to, żeby też właściwie w stosowaniu etyki i wartości dostrzec wartość ekonomiczną również. Ale myślę, że wsparcie różnego rodzaju autorytetów byłoby tutaj bardzo zacne i pomocne. Na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli ludźmi wobec siebie.
No tak,
tylko
że
będzie nam troszkę łatwiej. To jest bardzo,
przepraszam słuchacze. Prawda, to jest tak poważny temat i tak głęboki. Lata 90. mogło być inaczej. Po 45 roku w Niemczech, po odejściu nazizmu, gospodarkę oparto o wartości chrześcijańskie. Tam ludzie sobie pomagali, wspierali się. W 90 roku w Polsce...
Społeczna
gospodarka rynkowa.
Którą mamy w konstytucję wpisaną w Polsce.
Czy tak było w 90 roku w Polsce? Otóż nie. Ja byłem dwa razy na strajku w 88 roku na stoczni. Poznałem robotników i bardzo się z tym ruchem identyfikuję, ale lata 90. to było raczej taki dziki, nigdzie na świecie już w tamtym czasie nie funkcjonujący, odarty z wszelkich wartości. Nawet nie chcę powiedzieć kapitalizm, bo kapitalizm to jest konkurencja. Raczej to były takie sitewki, sitwy, większe, mniejsze, prawda? Część ludzi w ogóle zostawiono poza marginesem, prawda? Ludzi na wsiach, w PGR-ach, to były takie rezerwaty dla Indian, prawda? Także ja te lata pamiętam i bardzo cieszę się, że wracamy i wszyscy, i pracodawcy, i rząd, i pracownicy mamy szansę mówić swoim językiem, bo ten język w 90 roku był. To były te chrześcijańskie zasady, prawda? I można było budować, moim zdaniem, w 90 roku.
Ale nikt nie wiedział, jak to robić, tak?
No, właśnie, studenci nie, ale ludzie, badacze zwłaszcza tego okresu, bo wydaje mi się, przepraszam, ten temat jest bardzo mi bliski, tutaj pan siedzi z Solidarności, mogło być inaczej. Badacze powinni powiedzieć, że już raz taka transformacja po czymś strasznym, bo przecież nazizm i komunizm, dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, były bardzo do siebie podobne. I te elity wymieniono w 1945 roku, ale jednak oparto się o wartości, które w Niemczech były głęboko, zwłaszcza spójrzmy na te landy południowe. I można było to zrobić w 90 roku w Polsce, ale to przekreślono. Jakby zawiesiliśmy jako społeczeństwo to z własną intencją, ale na kołku, prawda? I dobrze, że przypominamy sobie po 25 latach i to nie jest aż tak dalekie właśnie z tym, co mówi siedzący obok Marcin, to jest ekonomia współdzielenia. Bo czymże jest solidarność, prawda? Prawda? To są najnowsze, uwaga, mówimy o firmach wartych setki, czy tam dziesiątki miliardów dolarów. Prawda? Firma Airbnb nie ma własnego hotelu, a jest największym operatorem, prawda, połowa Gdańska.
I zagraża całej branży hotelarskiej.
Co to? I dlatego Solidarność to nie jest dla mnie trącąca myszką historia, prawda? Tylko my właśnie w Pomorskim możemy na nowo przetworzyć, uwaga, także dla biznesu, ideę Solidarności, bo zwłaszcza ludzie...
Budujemy drugą Bawarię.
Ludzie właśnie niezamożni, prawda, współpracujący ze sobą, współdzielący te mniej zasobów niż mają bogate społeczeństwa, mogą zmienić świat. Mam taką, zwracam uwagę na jedną rzecz. W okolicach 2025 roku może będziemy widzieć skutki samochodów elektrycznych, prawda, metropolii pomorskiej. No dobrze, cześć. 22.
Pracujemy nad tym.
Ale, no dobrze, a przecież gdyby transport publiczny obejmował także współdzielenie własnego samochodu, którym jadę do pracy i wiozę trzech moich kolegów i gdyby rząd, lokalny rząd, płacił nie tylko za tramwaje i autobusy, ale dopłacał do takiego transportu publicznego, ale
mielibyśmy trzy razy mniej samochodów
wydawalibyśmy mniej pieniędzy i można byłoby to tkwi wewnątrz, prawda? Nie trzeba, nie każdy z nas nie musi mieć kosiarki, nie musi mieć samochodu, nie musi mieć własnego domku na Kaszubach i uważam, że Solidarność ma olbrzymią na nowo szansę przetworzyć tę ideę, zwłaszcza tu na Pomorzu i być dobrym przykładem dla reszty kraju. To jest moja taka...
Kontynuując ten
wątek...
Ale ja
przepraszam, tylko jeden przykład, żeby zobrazować, o czym mówimy. Jak się policzy liczbę ciągników na 100 hektarów, to w Polsce tych ciągników, uwaga, jest dwa razy więcej niż w Niemczech. Dlatego, że każdy musi mieć swój ciągnik.
Chory indywidualizm, z którego to jest choroba dzieciństwa, z której musimy jakby wyjść.
Kontynuując ten wątek, który mówił kolega przed chwilą, też jesteśmy w takim momencie, gdzie powinniśmy w końcu sobie my, pracownicy i pracodawcy, powiedzieć, że relacje między nami powinniśmy układać dwustronnie. Państwo i rząd powinny... No oczywiście, bez polityków szerzej mówiąc. Oni powinni stwarzać nam warunki i być gwarantem tych porozumień,
czyli stworzyć instytucje prawne i nie ingerować
natomiast
w negocjacje.
Mi się bardzo podoba model niemiecki, gdzie większość ładu ułożona jest na dwustronnych porozumieniach. Nie tylko negocjacje. W firmie, ale i ponadzakładowych, branżowych, sektorowych, ogólnokrajowych, gdzie jest pewien przymus organizowania się jednej i drugiej strony, która musi ze sobą rozmawiać, bo my wielokrotnie, pracownicy i pracodawcy, udowodniliśmy, że dużo lepiej dochodzimy do porozumień w bardzo trudnych nawet sprawach, chociażby 13 zł stawka minimalna godzinowa, czy klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, ale i w wielu innych rzeczach, jak Rada Dialogu, że my potrafimy się dogadywać. Nieraz to jest ciężkie, długo trwa. Więc ja chciałbym iść w tym kierunku, że ten model społecznej gospodarki rynkowej może się najlepiej zrealizować właśnie w drodze dialogu społecznego dwustronnego pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
Nasi słuchacze nas bardzo uważnie słuchają i natychmiast dostaliśmy SMS-a. Szef całego Intela siedzi z pracownikami, ale szef oddziału w Polsce ma dedykowany pokój. Menedżer siedzi z innymi menedżerami, nie z pracownikami. Nie wiem, jak jest dokładnie w Gdańsku, nie wiem, jak jest w Kalifornii, ale takiego SMS-a dostaliśmy. Natomiast państwo generalnie źle piszecie o tym, co się dzieje w naszych firmach. Napisał pan Tomek, a ja pracuję w pewnej placówce kulturalnej, gdzie z zewnątrz wydaje się, że jest wspaniale, ale tak naprawdę większość działań to jest podwidzimisię władz miasta i do tego wszechobecne donosy w pracy. Pan, który jest taksówkarzem, napisał, że 300 godzin miesięcznie pracy to jest norma, bo pracodawca jest coraz bardziej wymagający, a ZUS i opłaty do Urzędu Skarbowego trzeba zapłacić. I jeszcze jeden przykład, który tak no niestety też pokazuje różne standardy nawet w działaniu wielkich korporacji. Wielka korporacja międzynarodowa, szkolenie. Pokazują, jak dbają o swoich pracowników, jakie mają prawa i jakie przywileje im dają. Nagle w puszczonym filmie szkoleniowym pada zdanie, jak jeżeli praca jest za ciężka lub niebezpieczna i zagraża twojemu zdrowiu i życiu, wezwij firmę podwykonawczą. No więc jest to pewien paradoks. Na pewno do tematu hipokryzja. Będziemy wracać. To jest hipokryzja. Przypomnę, w naszym studio niestety czas już nam minął. Alina Geniusz-Siuchnińska, Maciej Grabski, Marcin Nowicki i Marek Lewandowski. Dziękuję bardzo. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.